Debata z premierową Kopacz to rzecz, której pewnie nie unikniemy, ale może bliżej wyborów parlamentarnych. Tak na ofertę debaty złożoną dziś przez szefową rządu odpowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Premierowa Kopacz zaprosiła na środę liderów wszystkich sił parlamentarnych na rozmowy do kancelarii prezesa Rady Ministrów. Zaapelowała, by zmianę w stosunkach między partiami rozpocząć od dyskusji na temat samorządu terytorialnego.
Debata z panią premier to jest rzecz, której pewnie nie unikniemy, ale może bliżej wyborów parlamentarnych. Sądzę, że taka debata z całą pewnością będzie, powinna obejmować różne problemy. Jeszcze raz powtarzam, nie unikniemy tej debaty, ja jej nie unikam. Na przykład gdyby przedtem pani Kopacz dotrzymała słowa i zmusiła ministra Sawickiego do debaty z panem Wojciechowskim, z naszym europosłem, ale przedtem prezesem Najwyższej Izby Kontroli, wicemarszałkiem Sejmu i kiedyś także prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego, to naprawdę byłoby świetnie. Ja sądzę, że jeśli do tej debaty dojdzie, to otworzy się droga także do tej drugiej.
W ubiegły piątek szef PiS wyraził gotowość do współpracy z premier Kopacz w sprawie pomocy osobom, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich. Oświadczył wtedy m.in., że jeśli współpraca rządu i opozycji byłaby możliwa, byłoby to lepiej dla Polaków. Zapowiedział też, że oprócz współpracy w sprawie problemów osób zadłużonych we frankach szwajcarskich, PiS będzie proponował współpracę także w innych kwestiach. Polska nie potrzebuje laickiego liftingu. Tak o najnowszym spocie promującym nasz kraj za granicą powiedziała poseł Beata Kempa, wiceprezes Solidarnej Polski. Chodzi o krótkie nagranie, które zaprezentowano w piątek w MSZ. Można na nim zobaczyć palmę, która stoi w Warszawie, Smoka Wawelskiego i stadion w Gdańsku. Brakuje jednak krzyża na Giewoncie. Nie ma go także na scenie, która ukazuje rycerza z obrazu Matejki, przedstawiającego bitwę pod Grunwaldem. Wszystkie te sceny miały obrazować opowieść młodego chłopaka na temat pobytu w Polsce. Jak twierdzi autor spotu, Paweł Borowski, właśnie taki był zamysł, żeby wizja dziecka odbiegała od rzeczywistości. Poseł Beata Kempa mówi, że rugowanie naszych symboli, które są związane z historią Polski, jest skrajnie szkodliwe. To wielki skandal.
Krzyż był, jest i będzie wpisany w naszą historię, w naszą polskość. Był, jest i będzie symbolem. Wielu władców obierało sobie krzyż za właśnie taki symbol, czy na swoich okryciach, czy właśnie na tiarze, ale i też wielu jak szło do walki o ojczyznę, o Polskę. Naprzód szło i zawierzało sprawę ojczyzny Matce Bożej i Chrystusowi. Zatem tego typu laicki lifting uważam za skrajnie szkodliwy dla naszej historii. Tego się nie wymarzę, choćby nie wiem, jak pan reżyser bardzo chciał.
To nie pierwsze kontrowersje dotyczące sposobu promowania Polski za granicą. Wcześniej zaprezentowana została m.in. sprężyna jako logo, którym mają promować Polskę podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Szwajcarskie lokalne władze zabiorą siedzibę polskiemu muzeum w Rapperswil. XVIII-wieczny zamek nad jeziorem Zuryskim będzie modernizowany i prywatyzowany. Powstanie tam muzeum gminne. W pomieszczeniach, gdzie znajduje się obecnie jedyne polskie muzeum, odbędzie się restauracja. Polska placówka będzie musiała się wyprowadzić w ciągu 2 lat. Na razie nie wiadomo, gdzie zostaną przeniesione zbiory. Anna Buchman, dyrektor Muzeum Polskiego, mówi, że jest to decyzja poprzedzona antypolskimi uprzedzeniami lokalnych polityków i działaczy.
Od 5 lat już trwają rozmowy. Głównym naszym oponentem okazał się właściciel miejscowej gazety, który sobie za cel postawił, powiedzmy, z rasistowskich względów wyrzucenie Polaków z zamku. W tej chwili opracowany projekt modernizacji zamku, który gmina przyjęła do realizacji, zakłada wyrzucenie Muzeum Polskiego z zamku. Trzeba jasno powiedzieć, że ta decyzja ma też podłoże xenofobiczne, niechęci do Polaków.
Polskie Muzeum w Zamku w Rapperswil istnieje od ponad 140 lat. To miejsce kojarzone z polską emigracją. Zgromadzono tam dzieła sztuki, zbiór medali, starych map, rzeźb i militariów. Muzeum organizuje różne wydarzenia kulturalne. Jako instytucja propaguje wiedzę o Polsce i jej kulturze. Ministerstwo Obrony Narodowej chce przywrócić oddziały terytorialne rezerwistów, które wcześniej likwidowało. Takie założenia znalazły się w projekcie reformy Narodowych Sił Rezerwowych i utworzenia AK, o których napisał dziś jeden z dzienników. Projekt jest jeszcze konsultowany. W ramach Armii Krajowej w każdym województwie mają powstać pododdziały Narodowych Sił Rezerwowych. Do ich zadań w czasie wojny należałoby m.in. obsadzanie strategicznych obiektów. W razie agresji oddziały te mogłyby prowadzić działania partyzanckie. W czasie pokoju mogłyby wspierać działania dotyczące np. likwidacji skutków klęsk żywiołowych. To są pewne pomysły i przymiarki, ale do ich realizacji jeszcze długa droga, mówi profesor Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej. Przypomina, że wcześniejszy to szef MON zlikwidował oddziały terytorialne.
Z jednej strony siły zbrojne, a więc głównie wojsko operacyjne, traktowały trochę OT jako taką kulę u nogi. Uważano, że to jest taki rodzaj gorszego wojska, które może być inaczej i gorzej starszy sprzęt uzbrojone. Nie bardzo było wiadomo, jakie zadania mają te siły wykonywać i w końcu zostały jednostki terytorialne przez ministra obrony narodowej zlikwidowane. Ostatnie decyzje w tym zakresie podejmował minister. No, ja rozumiem, że zainteresowanie problematyką obrony, która się pojawiła w związku z napięciem rosyjsko-ukraińskim, jakby skłoniło również decydentów, żeby tą problematykę nie zająć. Ale na razie to ja bym się wstrzymał jeszcze z jakimiś konkretami. To naprawdę do tego trzeba podejść poważnie, wyciągając wnioski z przyszłości.
Jutro w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbędą się rozmowy z przedstawicielami organizacji proobronnych w sprawie zmian w Narodowych Siłach Rezerwowych, poinformował w jednej ze stacji radiowych szef BBN-u Stanisław Koziej. To są wiadomości w Radiu Maryja, czas na informacje ze świata. Oprócz Moskwy i separatystów nikt nie uznaje niedzielnych wyborów parlamentu na wschodzie Ukrainy. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini oceniła, że wybory na terenie Republik Ludowych Donieckiej i Ługańskiej były nielegalne i bezprawne. Podobne stanowisko przedstawił minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Prawomocność wyborów w Donbasie uznała natomiast rosyjska Duma. W komunikacie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla, że szanuje wybór mieszkańców południowo-wschodnich regionów Ukrainy. Te wybory miały na celu polityczne utrwalenie nowego porządku wprowadzonego przez Rosję, mówi profesor Włodzimierz Osadczy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
No, wybory były zapowiedziane i odbyły się zgodnie z deklaracjami władz separatystycznych. W tej chwili zmierza sytuacja w tym kierunku, żeby nadać tym regionom wymiar polityczny. Trzeba powiedzieć, że wydarzenie na Ukrainie, kryzys ukraiński, który się rozpętał tak na dobrze po wydarzeniach lutowych bieżącego roku, wprowadza nowe standardy w życiu politycznym tego kraju. Mianowicie, że konstytucja, prawo pisane nie jest punktem odniesienia, natomiast fakty dokonane.
Głos w sprawie zajęło także polskie MSZ. Rzecznik resortu zapowiedział, że Polska, podobnie jak Hunia, nie uzna wyników wyborów w Ługańsku i Doniecku, ponieważ były one niezgodne z ustaleniami porozumień pokojowych z Mińska. Nam na zakończenie pozostała jeszcze prognoza pogody. Jutro w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na Pomorzu Zachodnim okresami duże. Temperatura od 10 stopni na północnym wschodzie Polski do 16-18 na południowym zachodzie i południu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porwisty południowy. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskale i będzie rosło. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.